Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy o Instytucie i o przyszłości Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Są z nami profesor Mirosław Filipowicz, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, profesor Rafał Wnuk, członek Rady Naukowej tego Instytutu, dr Marek Radziwon, także pracownik naukowy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, jeszcze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, bo mamy projekt ustawy, który likwiduje Instytut Lubelski, w jego miejsce powołuje nową jednostkę Instytut Europy Środkowej, o którym właśnie rozmawiamy. I teraz jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym wątku, bo on w pierwszej części naszej rozmowy nie wybrzmiał, ale myślę, że jest nie bez znaczenia. To znaczy, jeśli chodzi o niecałą pięć siedzibę Instytutu, to mówimy o dwóch de facto instytucjach, czyli towarzystwo, także Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, towarzystwo, od którego można powiedzieć wszystko się zaczęło, panie dyrektorze.
Tak. Towarzystwo założył pan profesor Kłoczowski. Towarzystwo skupiało faktycznie imponujące zupełnie grono członków, bo ja przypomnę, że przykładowo mnie przyjęto do grona członków towarzystwa na tym samym posiedzeniu, na którym przyjęto Jerzego Giedroycia i Zbigniewa Brzezińskiego. Więc to było zupełnie imponujące personalnie grono. Tyle, że towarzystwo, pan profesor Kłoczowski, co też trzeba powiedzieć, był przez bardzo wiele lat zarówno dyrektorem Instytutu, jak i wciąż prezesem towarzystwa. Otóż z tą chwilą, kiedy ja zostałem dyrektorem Instytutu, pan profesor Kłoczowski pozostawał prezesem towarzystwa. Natomiast pod koniec życia zrzekł się tej godności już i jego rolę przyjął, jego funkcję przejął profesor Hubert Łaszkiewicz. Towarzystwo ma ten atut, że jest właścicielem budynku, w którym mieści się Instytut.
Niecała pięć.
Niecała pięć. Natomiast towarzystwo, mówię to z pewnym zażenowaniem, czy nawet z pewną przykrością, od szeregu lat właściwie nie działa. To znaczy nie odbywają się żadne imprezy naukowe, czy choćby popularyzatorskie organizowane przez towarzystwo. Towarzystwo, którego zadaniem statutowym jest wspieranie działalności Instytutu, tego Instytutu nijak nie wspiera. Więc co więcej, właściwie...
Dlaczego tak się dzieje?
Prawdopodobnie z racji ograniczeń budżetowych. Prawdopodobnie towarzystwo nie dysponuje środkami, które pozwalałyby na to, ale jest to sytuacja o tyle przykra, że obie instytucje są często notabene w obiegu publicznym mylone.
Czy w takim razie, może tutaj do pana profesora Rafała Wnuka, co, jak pan widzi, znaczy co na przykład teraz z towarzystwem? W takim razie, skoro towarzystwo, które daje początek Instytutowi Europy Środkowo-Wschodniej, w momencie, kiedy ta placówka przestaje istnieć, co z towarzystwem?
Nie wiem, co będzie z towarzystwem. Po pierwsze, towarzystwo nie daje początku Instytutowi. To dwie równoległe instytucje, inaczej wyprofilowane. Jedna to placówka naukowa, druga to stowarzyszenie. Jak się orientuję, o ile się orientuję, ustawa w żaden sposób
nie dotyczy
tak. Towarzystwa. Towarzystwo istnieje, będzie istniało i pozostanie niezależne, autonomiczne względem kancelarii premiera. Tu by trzeba rozmawiać z prezesem towarzystwa, profesorem Łaszkiewiczem, który jest chyba jedyną kompetentną osobą.
Próbowaliśmy go tak dla porządku zaprosić, ale się nie udało z różnych powodów, ale zostawmy.
Ja jestem w stanie jedynie wyobrażać sobie, co będzie z Instytutem, czy też z pracownikami Instytutu, którzy, jak powiedziałem, mają kompetencje do badania Białorusi, Rosji, Ukrainy. I w momencie, w którym te obszary zostają wyjęte z pola zainteresowań placówki nadzorującej, no to w tym ja oczywiście, to nasze dalsze zatrudnienie z punktu widzenia merytorycznego przestaje mieć uzasadnienie.
Czy w ogóle są specjaliści, eksperci w strukturze Instytutu, którzy tą tematyką Trójmorza zajmowali się albo wyrażają gotowość do zajmowania się, jest pytanie.
Żeby się zajmować Trójmorzem, trzeba mieć pewne kompetencje. Nie mamy specjalistów umiejących płynnie komunikować się po serbsko, chorwacku, bułgarsku czy rumuńsku. Lublin nie był do tej pory miejscem, z którego takie badania byłyby prowadzone. Lublin, co naturalne ze względu na jego położenie, na kontakty, na typ zainteresowań kształtowanych na uczelniach lubelskich, specjalizował się w Europie Wschodniej, w naszych wschodnich sąsiadach. Oczywiście mamy osoby, które mogłyby się zajmować się Litwą, Łotwą czy Estonią.
Sam Bóg się tym zajmuje.
Ale tak jest, zajmuje się tym również. Ale to jest stosunkowo niewielki promil obszaru nazwanego Trójmorzem.
Na początku naszej rozmowy pan dyrektor mówił o tym, że mniej więcej 2 lata temu jakby wszystko się gdzieś tam zaczęło rozgrywać i ja próbując sięgnąć pamięcią, był taki moment, kiedy kilku pracowników, przynajmniej ja pamiętam, odeszło z Instytutu. Czy w takim razie był jakiś, nie wiem, konflikt, była jakaś różnica zdań, kiedy część pracowników, zresztą znanych w środowisku naukowym, odeszło z pracy w Instytucie i to mogło mieć jakieś znaczenie? Dyrektor Filipowicz.
Nie było żadnego konfliktu.
Ale jednak kilka osób straciło pracę, prawda?
Tak, ale rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron, bez żadnego konfliktu, z bardzo prostego powodu, to znaczy nawet nie od razu rozwiązaliśmy tę umowę. Pierwotnie to było kilkuletnie urlopy bezpłatne udzielane przeze mnie. Chodziło o to, że Instytut był finansowany, wciąż jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki, a w związku z tym fundusze są wyliczane według pewnego algorytmu. Ów algorytm przewiduje, że jedynie ci, którzy deklarują, iż Instytut jest ich pierwszym miejscem pracy i zgadzają się na wpis do Polonu, do tej bazy, która wskazuje Instytut jako pierwsze miejsce pracy, są liczeni przy wyliczaniu dotacji dla Instytutu. Wszystkie osoby, które odeszły w moim czasie, w czasie mojej dyrekcji z Instytutu, nie zdecydowały się na wskazanie Instytutu jako pierwszego miejsca pracy.
To był ten główny powód.
To był jedyny powód tak naprawdę. Bo jeśli chodzi o różnice opinii czy przekonań, Instytut nigdy nie był placówką wymagającą jednomyślności, wymagającą jakby trzymania się jakiejś linii. Tak było za pana profesora Kłoczowskiego i tak jest za mojej dyrekcji. To znaczy absolutnie respektujemy pluralizm opinii.
W takim razie jeszcze od dorobku, może po prostu wcielając się w rolę tego adwokata diabła, no to użyłbym takiego argumentu, skoro ten potencjał jest niewykorzystany z jednej strony ze względu na tą niską dotację, a z drugiej strony, jeśli poszukuje się jakiejś formuły, która ma sprawić, że z jednej strony będzie więcej pieniędzy, a z drugiej strony no ten potencjał, jak rozumiem, przekierowany na inne pola badawcze, ma szansę się rozwinąć, to może to jest jakaś szansa dla Instytutu.
Jeżeli uwzględnimy to, że pracuję w placówce, która otrzymuje budżet w wysokości 20 000 zł miesięcznie, a przy tym wszystkim regularnie wydaje naukowo bardzo wysoko punktowane pismo, a przy tym wszystkim wydaje co roku kilka książek, które wchodzą do obiegu naukowego nie na Lubelszczyźnie, nie w Polsce, ale w całym regionie, które są cytowane na świecie. Jeżeli mówimy o instytucji, która zdobyła grant, dzięki temu grantowi przeżyła, polsko-rosyjski, jedyny liczący się projekt polsko-rosyjski, które w tym państwie mniej więcej od 8 lat był skutecznie zrealizowany. I to wszystko przy pieniądzach, które stanowią ułamek procenta tego, co państwo wydaje polskie na różnego rodzaju instytucje, które nie mają nawet ćwierci tych osiągnięć, które ma Instytut. Tak, te 4 miliony złotych są wielką szansą dla Instytutu Europy Środkowej. To jest jednocześnie pogrzeb Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
Cały czas mówimy o tym osiągnięciu rosyjskim, więc może powiedzmy o tym trochę dokładniej, bo wydaje się, że to powinno wybrzmieć. W 2012 roku w Moskwie na spotkaniu zorganizowanym przez ówczesnego polskiego ambasadora tam spotkałem się z akademikiem Aleksandrem Czubarianem, dyrektorem Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk. I myśmy w trakcie rozmów doszli do pewnego przekonania, że warto by wyjść poza standardowe działania historyczne między Polską i Rosją, to znaczy poza ożywienie komisji podręcznikowej wspólnej. Komisje podręcznikowe, jak Państwo zdajecie sobie sprawę, są bardzo potrzebne, ale potrzebne są głównie biurokratom ministerialnym, a mniej potrzebne nauczycielom i ich uczniom. I myśmy postanowili z Czubarianem przygotować taki zespół pomocy naukowych, zbiór pomocy naukowych dla nauczycieli historii w Polsce i w Rosji, wydanych w dwujęzykach, obejmujących właściwie całość stosunków polsko-rosyjskich. To pierwotnie było od XVI wieku planowane do XX. W praktyce to zostało zrobione od XIV wieku do XX wieku. Każdy tekst w tym tomie był wspólnie napisany przez polskiego i rosyjskiego autora. Jeden tekst. Zadania szkolne przygotowywał osobno rosyjski nauczyciel, osobno polski, no bo są inne programy nauczania. Komentarze do źródeł pisali wspólnie polscy i rosyjscy historycy. I myśmy to bardzo efektownie nawet wydali. Wyszły dwa pierwsze tomy. Pierwszy tom dotyczący XIV-XVIII wieku, drugi tom dotyczący XIX wieku. Tom dwudziestowieczny, którego redaktorem głównym jest obecny tu profesor Rafał Wnuk, jest właściwie gotowy ze strony autorskiej, a teraz jest negocjowany z kierownictwem rosyjskim i ich poprawki wymagają naszej dyskusji. W ten sposób mamy nadzieję, że do końca tego roku ten tom będzie też już zaakceptowany i gotowy do wydania. To jest na tyle istotne, że trzeba to znów powiedzieć, według mojej wiedzy, pierwszy raz rosyjscy urzędnicy dopuścili polskich historyków do pracy z rosyjskimi nauczycielami historii. Kolejna rzecz. Ten projekt wzbudził pewne zainteresowanie szeroko poza Rosją. Ten projekt zauważono w Mińsku. Ten projekt zauważono nawet w Korei Południowej. I my od 2 lat jesteśmy w bliskim kontakcie, roboczym kontakcie z bardzo poważną instytucją koreańską, rządową, z Fundacją Historii Azji Południowo-Wschodniej.
IPN. Odpowiednik IPN, tak?
Mniej więcej, to znaczy more or less, ale to... Oni są mianowicie zainteresowani naszymi doświadczeniami i naszymi teoretycznymi doświadczeniami, również naszą ekspercką opinią w sprawach teorii, w ramach tego, że oni chcą przygotować coś porównywalnego dotyczącego historii koreańsko-japońskiej. I my tam byliśmy wielokrotnie już w Seulu. Oni przyjeżdżali tutaj do nas. Mieliśmy w tamtym roku fantastycznie udane seminarium w Lublinie z Koreańczykami. To zostało też zauważone i docenione. Tyle, że przyszłość tej współpracy z Koreańczykami staje pod znakiem zapytania, bo jakby z jednej strony nie będzie już obecnego instytutu. Ten nowy instytut tylko szyldem, i to z lekka zmienionym, i tylko uzasadnieniem ustawowym.
Być może adresem.
Adresem nie wiem, dlatego że to nie jest pytanie do nas, to jest pytanie do towarzystwa. Ten instytut jest czymś zupełnie innym, ten nowy instytut. I to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. To będzie placówka, która może sobie ustawowo nawiązywać do sukcesji po nas, ale ideowo kierunkiem badań nie może tego robić. To jest jakby zaprzeczenie tych idei, dla których stworzył instytut pan profesor Kłoczowski, któremu udało się, i przypomnę to, bo to jest jego wielka zasługa, wydać po polsku napisane przez Ukraińców i Białorusinów, pionierskie historie tych krajów.
To pan doktor Marek Radziwan.
Dwie rzeczy, które już zostały tutaj przez kolegów zasygnalizowane, chciałbym podkreślić jeszcze wyraźniej. Projekt rosyjski Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie prowadził wspólnie z Instytutem Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Śmiem twierdzić, że ta wyraźna niewspółmierność między bardzo nisko budżetowanym lubelskim instytutem, a jednym z najważniejszych instytutów badawczych, historiograficznych Rosyjskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym, że ta niewspółmierność działa wyraźnie na naszą korzyść i chyba mówi co nieco o naszych, no jeśli nie kwalifikacjach, to powiedzmy skromniej o naszej efektywności, czy o naszej sile przekonywania rosyjskich partnerów, prawda? To znaczy, jak powiedział profesor Filipowicz, nie tylko Rosyjska Akademia Nauk rzadko i niechętnie wchodzi w tego typu współpracę, a jeśli już wchodzi, to wyraźnie dba o pewien balans, to znaczy Rosyjska Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk może podpisywać umowy z instytutami historii innych akademii nauk, prawda? Tak to się działo w ich kontaktach z niemieckimi instytucjami, też na poziomie centralnym, rządowym, stołecznym, tak to ujmijmy, ale także też nie tylko chodzi tu o poziom naukowy, także również, chociaż to są rzeczy przecież ściśle powiązane, także o jakby odpowiedniej, podobnej skali budżetowania. Tymczasem Instytut Rosyjskiej Akademii Nauk podpisuje taką wieloletnią umowę i realizuje ją wspólnie z naszym instytutem. Naturalnie, ponieważ projekt obejmował kilka stuleci, wśród wykonawców tego projektu było wielu badaczy spoza naszego instytutu, zaproszonych do nas jako instytucję z polskiej strony odpowiedzialną za to przedsięwzięcie, znawców rozmaitych dziedzin i tutaj wzięli w tym udział oczywiście polscy historycy z całej Polski, specjaliści od poszczególnych dziedzin i zagadnień. Ale to jest chyba rzecz, którą trzeba wyraźnie zaznaczyć, prawda, że już powiem brutalnie, gdyby profesor Czubarian, akademik Czubarian, dyrektor Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, członek rzeczywisty tej akademii, dowiedział się, jak wygląda budżet Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, to by się albo roześmiał, albo nam po prostu nie uwierzył. To jest niemożliwe, żeby tego typu projekt prowadziła placówka o takim poziomie budżetowania. I druga kwestia, którą pan redaktor zechciał podnieść, że przecież zajmowaliśmy się sprawami Europy Środkowej i Wschodniej, może z naciskiem na Europę bardziej wschodnią, czyli prawda, tutaj i kwestie moskiewskie, rosyjskie i Kijów, także i z naturalnego położenia Lublina, to te zainteresowania Instytutu wynikają i te dokonania Instytutu wynikają. I pan redaktor zechciał powiedzieć, że przecież teraz, skoro Instytut ma się zajmować, nowa placówka miałaby się zajmować Trójmorzem, to może trzeba byłoby jakoś troszkę przesunąć akcenty, przekwalifikować się. My, kiedy dyskutujemy o humanistyce, dosyć łatwo wpadamy na takie pomysły, ale proszę pozwolić na porównanie nieco demagogiczne. Nie możemy przecież powiedzieć w szpitalu klinicznym ludziom, którzy się zajmują neurochirurgią, wiecie, to od jutra może się troszkę przekwalifikujcie i będziecie się zajmować stomatologią. To są jednak różne dziedziny, chociaż to jest jakby jeden obszar medycyny. Tutaj jesteśmy w historiografii i mówimy o humanistyce w ogólniejszym nieco pojęciu, ale to jest jednak kwestia w wieloletnich kompetencji i językowych, i rozmaitych doświadczeń naukowych związanych z regionem. I bywa oczywiście tak, i jest jakąś chwalebną sprawą interdyscyplinarność, tak, żeby każdy z nas poruszał się swobodnie w rozmaitych dziedzinach, ale przecież to jest jakiś bagaż, którego się nie nabywa z tygodnia na tydzień i tego bagażu nie nabywa się na podstawie ustawy, że teraz zapisano, że ma być tak, prawda? To jest jednak jakaś ciągłość i naukowa, i ciągłość doświadczeń, i również ciągłość towarzyska, prawda? To znaczy każdy z nas ma przecież jakieś kontakty z naukowcami z rozmaitych krajów, i z Rosji, i z Ukrainy, i z Litwy, czy z Białorusi. Znamy tych ludzi i wiemy, czym oni się zajmują i oni też mają do nas jakieś zaufanie, jeśli już z nami współpracowali i takich rzeczy nie zmienia się z dnia na dzień, szczególnie jeśli to się dzieje na mocy przepisów, których my nie znamy i których dowiadujemy się no, po prostu w ostatniej kolejności.
Czy panowie mają jakąś iskierkę nadziei, że w całej tej sprawie, no bo jesteśmy przed tym etapem legislacyjnym, tak? Czyli wiele jeszcze się może zmienić na etapie prac parlamentarnych, ale czy taka nadzieja jeszcze u panów jest? Pan profesor Rafał Wnuk.
Ja już dzisiaj powiedziałem, że lepiej się rozczarować pozytywnie, niż ma boleć, bo znowu zrobiono coś, co w moim przekonaniu jest złe i nierozsądne. Jeżeli nowe kierownictwo nowego instytutu zaproponuje mi, żebym się zajmował Słowacją, czy Chorwacją, czy Rumunią, to równie dobrze mogą mi zaproponować, żebym się zajmował Bangladeszem lub Paragwajem. To jest w tej chwili równie dalekie od moich kompetencji. No, krótko mówiąc, żeby nabyć moje kompetencje w kwestiach ukraińskich, rosyjskich czy państw bałtyckich, trzeba przeżyć, trzeba pracować 15-20 lat w tej tematyce. Ja nie mam kolejnych 15-20 lat, żeby zajmować się Rumunią. Ja jestem dobry w tym, czy jestem dobry. I nie można wymagać od tego, że człowiek, który projektuje samochody wyścigowe, nagle zaczął projektować znakomite rakiety kosmiczne. To są różne specjalizacje i tego się nie da zrobić. Krótko mówiąc, nie ma we mnie wielkiego optymizmu.
Optymizmu nie ma też pan profesor Filipowicz?
No, nie. To znaczy, ja wiem, że będziemy zamknięci. Ja wiem, że ten rozdział Instytutu teraz się kończy, ale szczerze mówiąc, mam wrażenie, że my się nie rozstajemy ze sobą. I mam wrażenie, że mamy tyle świetnych pomysłów, że to wróci w jakiejś formie. W jakiej to będzie kwestia czasu, ale to nie zażyna się czegoś takiego, nawet jeśli państwo polskie w tym momencie ma na to ochotę, nad czym oczywiście ubolewam.
Instytucja to ludzie.
Tak, instytucja to ludzie, instytucja to pomysły.
Instytucja bez ludzi jest zbyt puszką.
Tak, oczywiście, że tak.
Profesor Mirosław Filipowicz, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
Dziękuję
bardzo
panu,
dziękuję profesor Rafał Wnuk, członek Rady Naukowej Instytutu.
Dziękuję.
Doktor Marek Radziwon, pracownik działu naukowo-badawczego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Piotr Król dziękują za uwagę, a Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.